Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. 13 grudnia, 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jakie to powinno być święto? Co powinien symbolizować ten dzień?
Powinniśmy wspominać fakt, że polscy komuniści 35 lat temu wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi, oczywiście popychani też do tego przez komunistów sowieckich, ale zdecydowali się zrobić to własnymi rękami. Wojnę przeciwko narodowi dobrze zorganizowanemu, 10-milionowy związek. I właściwie prowadzili tę wojnę przez całą dekadę lat 80., choć formalnie stan wojenny skończył się po półtora roku, to jednak można powiedzieć, że warunki stworzone przez stan wojenny trwały całe lata 80. I bilansem tych całych lat 80. jest to, co udokumentował Jan Rokita w swojej komisji w pierwszym parlamencie już po 89 roku, którą prowadził, około 100 ofiar śmiertelnych całej tej dekady lat 80., politycznych ofiar śmiertelnych. Ponad milion osób wypchniętych za granicę, złamane nadzieje narodu polskiego na wolność, na niepodległość. Taka beznadzieja tej dekady lat 80. właśnie jest stracona dekada w polskiej historii.
Jutro ma odbyć się demonstracja organizowana przez KOD i opozycję. Demonstracja, która rozpocznie się na Rondzie de Gaulle przed budynkiem, dawnym budynkiem KCPZPR i ma ten pochód podążyć na Nowogrodzką. I lider KOD-u mówi, że w ten sposób symbolicznie chce spiąć 13 grudnia z czasów wprowadzenia stanu wojennego i dzisiejszy 13 grudnia i władzy PiS-u. Co pan o tym sądzi?
Platforma Obywatelska, która do roku 2015 roku oburzała się na moje ugrupowanie, na Prawo i Sprawiedliwość, że organizujemy manifestację 13 grudnia, bo to rzeczywiście jest nasza tradycja od kilku lat, robi teraz to samo, z tym, że różnica jest taka, że myśmy te obchody 13 grudnia właśnie robili przede wszystkim po to, żeby uhonorować ofiary śmiertelne okresu lat 80. i wszystkie nazwiska poległych w tym czasie, żeśmy w specjalnym apelu poległych upamiętniali, wymieniali i zrobimy to tak samo w tym roku. Natomiast platforma, która się oburzała, że ktoś robi manifestację w tym dniu, robi teraz to samo i to jest naznaczone, to co oni robią jest naznaczone pewną skazą, bo robią to nie sami, tylko robią to właśnie z KOD-em czy z Nowoczesną i z takimi figurami jak pułkownik Mazguła, który pod listem o zorganizowanie tej manifestacji się podpisał, a to jest pułkownik, który wybielał stan wojenny, który opowiadał, że to była bułka z masłem, czy tam kulturalne zachowanie władzy wobec społeczeństwa, zapominając o tych 100 ofiarach śmiertelnych. Wypowiedział to wszystko na manifestacji zaniepokojonych byłych UBeków czy SBeków, którzy przyszli protestować przeciwko planowi, sprawiedliwemu planowi odebrania im przywilejów emerytalnych.
Ale kiedy państwo organizowali tę demonstrację w 2014 roku i wcześniej, to jednak ten podtekst antyrządowy też się pojawiał, więc też można by było powiedzieć, że to PiS zainaugurował pewną instrumentalizację 13 grudnia w walce politycznej.
Jeśli kontekst antyrządowy się pojawiał, to dlatego, że widzieliśmy jakąś dziwną sytuację, którą już opisał Paweł Śpiewak, profesor Paweł Śpiewak ponad 10 lat temu, zresztą przez 2 lata poseł Platformy Obywatelskiej, który zastanawiał się ponad 10 lat temu, kiedy Platforma Obywatelska jako nowy byt polityczny zostanie skolonizowana przez Gazetę Wyborczą. I odpowiadał, że to prędzej czy później nastąpi. To nie jest kwestia, czy to nastąpi, tylko kiedy to nastąpi. I to rzeczywiście nastąpiło. Gazeta Wyborcza, środowisko dziennikarskie wprawdzie, ale o znaczeniu też politycznym bardzo wyraziste, które od 20 paru lat w gruncie rzeczy reprezentowało też, nie wyłącznie, ale też interesy środowisk postkomunistycznych w Polsce, skolonizowała Platformę Obywatelską i Platforma Obywatelska zaczęła realizować agendę polityczną w dużej mierze wyznaczaną przez ten tytuł prasowy.
No dobrze, ale czy należało w związku z tym wykorzystywać 13 grudnia? Czy nie należało po prostu zostawić tej daty w historii dla pamięci, dla przeszłości, a nie używać tego w sporze politycznym? Bo teraz, że tak powiem, jeśli pan minister mówi, że to samo robią w pewien sposób przeciwnicy polityczni, to znaczy, że już to święto stało się faktycznie instrumentem.
mówię, ja nie mówię, że nie należy tego robić, tylko że to, co robi i zaplanowała Platforma Obywatelska, jest skażone. Skażone tymi współkoalicjantami w tej manifestacji i tymi uczestnikami, jak pułkownik Mazguła. I intencjami, które się za tym kryją, tak? Bo tam na pewno przyjdą ci właśnie, którzy protestują przeciwko odebraniu przywilejów SBK-om czy UBK-om i będą w tej manifestacji uczestniczyć. I w takie towarzystwo Platforma Obywatelska, która ma polityków w swoich szeregach bardzo zasłużonych dla walki o wolność przed 89 rokiem, w takie towarzystwo, z takim towarzystwem będą tę manifestację organizować.
Ale opozycja odpowiada, że w szeregach różnych partii są byli działacze PZPR-u, albo są byli osoby zaangażowane, nazwijmy to, w poprzedni ustrój. Tutaj takim koronnym przykładem, który jest podawany, jest poseł Piotrowicz w PiSie.
Ale ja nie mówię o ludziach, którzy są tu czy tam, tylko mówię o intencjach, które się kryją za planem politycznym. Na pewno w planie politycznym tej manifestacji, którą współorganizuje Platforma Obywatelska, jest na przykład sprzeciw przeciwko ustawie o zgromadzeniach, moim zdaniem ustawie rozsądnej, i będzie też duża grupa ludzi, którzy będą protestować przeciwko odebraniu przywilejów SBK-om i UBK-om, czyli ludziom, którzy realizowali stan wojenny. A świadczy o tym również fakt, że liderzy zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej wyszli do tych manifestantów przed Sejmem, tych SBK-ów i UBK-ów, którzy przeciwko odebraniu przywilejów manifestowali, i przemawiali do nich i popierali ich protest. Mm. Więc w taki kontekst polityczny, ale również związany z refleksją historyczną, wpisuje się dzisiaj Platforma Obywatelska.
Panie ministrze, panu nie przeszkadza, że twarzą, czy główną twarzą, tak to powiedzmy, zmian dokonywanych przez PiS, zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, jest jednak były prokurator z czasów stanu wojennego, chociaż w jednym przypadku, bo wszystko na to wskazuje, uczestniczył w akcie oskarżenia przeciwko opozycjonistom. Czy to nie jest jednak jakiś zgrzyt i problem dla PiSu?
Ja w dobrej wierze wysłuchuję wyjaśnień pana posła Piotrowicza, którego uważam za solidnego parlamentarzystę i dobrze przygotowanego do pracy parlamentarnej prawnika. I słyszę też te wyjaśnienia nie tylko jego, ale i tych osób, które się z nim w historii lat 80. zetknęły, które nie mają mu nic istotnego do zarzucenia, ale też słyszę, że pan poseł Piotrowicz lada dzień zorganizuje konferencję prasową, w której wszystkie te wątpliwości z historii wyjaśni. Uważam, że dobrze, żeby właśnie te wątpliwości były wyjaśnione.
13 grudnia prawdopodobnie, bo wczoraj pojawiła się informacja, że to może zostanie odłożone, miała się odbyć też debata w Parlamencie Europejskim dotycząca stanu praworządności w Polsce. To jest, jeśli by ta data pozostała, czyli że faktycznie jutro taka debata miałaby miejsce, to jest dobry pomysł? I czy w ogóle na ten temat, pańskim zdaniem, warto rozmawiać? To będzie chyba czwarta debata na temat stanu praworządności w Polsce.
To jest oczywiście prowokacja prawdopodobnie jednak lidera Nowoczesnej, pana Ryszarda Petru, który ostatnio się spotykał z liderami liberałów w Parlamencie Europejskim, z którymi jakoś swoją przyszłość polityczną wiąże, i to właśnie ci liberałowie wymyślili tę debatę i wymyślili datę tej debaty, więc prawdopodobnie ktoś im to podsunął. I to jest oczywiście prowokacja, która ma stworzyć jakieś skojarzenie, że 13 grudnia 81 jest podobny do 13 grudnia 2016, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I o to w tym wszystkim chodzi. Moim zdaniem sama merytoryczna treść tej debaty będzie po prostu stratą czasu, bo w Polsce nie dzieje się nic takiego, co by mogło niepokoić troszczących się o prawa człowieka czy o stan demokracji polityków w Europie. Ale chodziło właśnie o stworzenie takiego skojarzenia. Nawet nie wytrzymali tego w gruncie rzeczy polscy postkomuniści, którzy jeszcze reprezentują.
To Janusz Zemke bodajże zamierza wnieść o to, żeby tę debatę przenieść.
Żeby przenieść, bo to sami wyczuli, że to jest nieprzyzwoite, że taka debata się ma odbywać w tym dniu. Nie ma sensu ta debata ze względu na podejrzenia nieprawdziwe, ale też ta data jest po prostu prowokacją wobec państwa i narodu polskiego.
A może mielibyśmy dyskutowali na temat tych porównań między 13 grudnia roku 2016 i 13 grudnia roku 81, gdyby może było na ten temat więcej wiedzy. Rozumiem, że chyba w tym roku nie ma żadnej wystawy albo przedsięwzięcia zorganizowanego, które byłoby poświęcone właśnie rocznicy stanu wojennego.
Rzeczywiście nie zauważyłem takiej inicjatywy, a szkoda, bo by się przydała, czy jakaś, nie wiem, duża konferencja naukowa. To jest zadanie oczywiście muzealników czy historyków.
No ale trochę też ministerstwa reprezentowanego przez pana.
Nie, ministerstwo nie organizuje wystaw czy konkretnych akcji artystycznych. Może je co najwyżej wspierać, jeśli one pojawiają się w głowach samych decydentów, którzy rządzą instytucjami kultury. Ale to pokazuje, że jak bardzo brakuje w Polsce jeszcze paru instytucji, na przykład Muzeum Historii Polski, bo gdybyśmy już mieli funkcjonujące Muzeum Historii Polski w sensie takim, że miałoby siedzibę, miałoby galerię wystaw czasowych, to na pewno by o takiej rocznicy pomyślało i taka wystawa by była. Dlatego przyspieszyliśmy teraz budowę tych muzeów narracyjnych o historycznym charakterze i chcemy, żeby Muzeum Historii Polski w roku 18 powstało.
A propos muzeów, to widzę, że ministerstwo jednak już tym razem jako podmiot prowadzi rozmowy na temat odkupu czy wykupu tego, co znajduje się w zbiorach Fundacji Czartoryskich. No i pojawiła się sensacyjna informacja, że nastąpi przejęcie czy wykupienie, czy odkupienie najmniejszego chyba obrazu znajdującego się w Polsce, czyli Damy z Łasiczką. To jest prawdziwa informacja? Jak to wygląda? Na jakim etapie są te rozmowy?
Kolekcja Czartoryskich, tworzona od ponad 200 lat przez rodzinę po prostu Czartoryskich, jest jedną z najcenniejszych kolekcji na świecie, nie tylko w Polsce, z tym właśnie najsłynniejszym też obrazem, który w Polsce jest. I dobrze by było, żeby ta kolekcja była w sensie nawet formalnym własnością narodu, bo po to Czartoryscy tę kolekcję tworzyli. I teraz no, mamy taką delikatną sytuację pewnych negocjacji, więc nie mogę mówić o szczegółach.
Nie pytam na razie o żadne sumy, ale rozumiem, że to z pewnością
Ale również negocjacje w sensie formalnym nie są łatwe, są dosyć skomplikowane, dlatego niestety uchylę się od odpowiedzi na pytanie, o co chodzi w tych przeciekach prasowych.
Powiem tylko, że dziennik Polska The Times podaje, że koszt transakcji może sięgnąć miliarda złotych. To jest cena i to jest suma jakkolwiek bliska temu tym negocjacjom, czy pan nie może powiedzieć?
Raczej nie jest bliska tym negocjacjom, które się toczą i tym rozmowom, które się toczą, ale myślę, że jak już sprawa będzie załatwiona, a to może nastąpić dosyć szybko, to damy już taki pełny komunikat w tej sprawie.
Zapytam inaczej, a co to zmieni z punktu widzenia, nie wiem, widzów, odbiorców, uczestników, tych, którzy przychodzą do muzeów? Czy ta zmiana formalna będzie miała jakikolwiek wpływ na samą ekspozycję obrazów i na to, co się tam znajduje? Czy to jest, co to zmieni tak naprawdę?
Ekspozycji od kilku lat nie ma, bo Muzeum Czartoryskich jest w remoncie dosyć długotrwającym i...
Przedtem było.
Zmienia, że po prostu będziemy mieli, znaczy państwo polskie, a więc naród polski będzie miało na własność jedną z najcenniejszych kolekcji na świecie, kolekcji dzieł sztuki z tym słynnym obrazem, który zdaniem wielu historyków sztuki jest wybitniejszym obrazem Leonarda da Vinci niż słynna Mona Lisa w Luwrze paryskim. I po prostu też bezpieczeństwo tej kolekcji, bo gwarancje takie państwowe i własność państwowa oznacza, że ta kolekcja jest bardzo bezpieczna. Każde wypożyczenie jakiegokolwiek obiektu gdzieś...
Czyli to będzie bardziej pańskim zdaniem bezpieczne niż gdyby to była fundacja prywatna?
Ja nie mam żadnych zarzutów do fundacji, do bezpieczeństwa, które było dotąd. Aczkolwiek były pewne kontrowersje, na przykład właśnie z wypożyczaniem przed kilku laty tego najsłynniejszego obrazu Dama z Łasiczką gdzieś w świat. I pamiętam, że środowisko historyków sztuki i znawców tematu było zaniepokojone tym faktem, że tak podróżuje ten obraz. Więc tutaj będzie po prostu, jeżeli to będzie własnością państwa, to będzie takie no, bezpieczeństwo państwowe zagwarantowane.
No i rozumiem, że sprawa się w ciągu kilku, nie wiem, miesięcy ma ostatecznie wyjaśnić, czy ta transakcja dojdzie do skutku, czy nie? Nie chcę panu mówić.
Nie mogę mówić o szczegółach, ale jak tylko jakiś fakt nastąpi, to naprawdę zrobimy duże takie wydarzenie też i opowiemy o tym, co się w tej sprawie wydarzyło.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo.